Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dzisiaj zapraszam na dyskusję o ważnych sprawach dla mieszkańców Gdańska. W studiu są radni Kamila Błaszczyk, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Marcin Makowski, Wszystko dla Gdańska.
Dzień dobry państwu.
I Przemysław Majewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Zaczynamy od tematu komunikacyjnego, bo po wielu latach zapowiedzi Gdańsk ogłosił przetarg na nową zajezdnię tramwajową na Ujeścisku. Ma powstać do 2030 roku naprzeciwko pętli Ujeścisko, a kosztować ma 400 milionów złotych. 3/4 tej kwoty miasto chce pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy. W dalszych planach jest też dobudowa zajezdni autobusowej. I to strategiczna zmiana dla komunikacji miejskiej, tak władze Gdańska mówiły. Na tej konferencji byli też radni obecni w studiu, Kamila Błaszczyk i Marcin Makowski. Co to oznacza dla mieszkańców, Kamila Błaszczyk?
Ja myślę, że przede wszystkim jest takim dosyć truizmem, że miasto bardzo mocno rozwija się na południe. Tam bardzo wielu mieszkańców nowych przeprowadza się do Gdańska, tam mieszka, więc siłą rzeczy ten środek ciężkości miasta zaczyna przesuwać się w kierunku południa. No i komunikacja miejska musi za tym nadążyć. De facto mając w tej chwili dwie zajezdnie, jedną w Nowym Porcie, jedną na Strzyży, no to jest daleka odległość, żeby te tramwaje, które muszą pokonywać stamtąd na południe, siłą rzeczy przekłada się to na gorszą jakość oferty komunikacyjnej. No a jeżeli nam zależy na tym, żeby mieszkańcy chcieli korzystać z komunikacji miejskiej, to musimy robić jak najwięcej, żeby ta oferta była jak najbardziej bogata. A co więcej, no będzie teraz nowocześniejszy tabor. Będą te długie tramwaje, które są zamówione dla Gdańska i potrzebne jest po prostu też miejsce na to, żeby te pojazdy mogły być i serwisowane, i myte, no i miały gdzie nocować, że tak powiem.
No bo to ogromna przestrzeń tam,
tak, to
ponad
jest ogromna
200
przestrzeń.
Chyba pojazdów ma.
No i trzeba wykorzystać, jeżeli jest okazja na skorzystanie ze środków z KPO, no to trzeba to po prostu wykorzystać.
Marcin Makowski.
Ogromna przestrzeń, 4 hektary, 274 miliony dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy, nowoczesna infrastruktura dla nowoczesnego taboru. Oczywiście bardzo ważna i istotna inwestycja z punktu widzenia całej komunikacji miejskiej w Gdańsku. Jak pewnie państwo wiecie, będziemy powoli, ale bardzo powoli, bo zanim ta inwestycja powstanie, to jeszcze parę lat minie. Teraz zbliżamy się do dokumentacji projektowej, zajmie to nam około 19 miesięcy, później przystąpimy do prac. Natomiast powoli będziemy zmieniać siedzibę z ulicy Halera, również autobusową, właśnie na Ujeścisko. No musimy troszeczkę zadbać o infrastrukturę Gdańska Południe. Powstają nowe trasy tramwajowe, między innymi Gdańsk Południe Wrzeszcz będzie nowa trasa tramwajowa, która tak naprawdę zapętli nam ruch tramwajowy w Gdańsku. Więc niezwykle ważna inwestycja z punktu widzenia funkcjonowania całego miasta i komunikacji miejskiej. No liczymy na to, że przejdzie bez żadnych zakłóceń i będziemy mogli się już niebawem, no do 2030 roku, cieszyć nową infrastrukturą tramwajową i nowym taborem już w nowym miejscu.
Czy opozycja też przyklasnęła tej inwestycji? Przemysław Majewski.
Tak, to znaczy no spokojnie, na razie jesteśmy na etapie rozpisania zamówienia na to, żeby powstała ta zajezdnia, bo to w trybie zaprojektuj i wybuduj, więc liczę, że oferty, jakie wpłyną, też będą mieściły się w zakładanym budżecie, bo to też jest istotne, ale tak, zajezdnia jest potrzebna, zarówno tramwajowa, jak i autobusowa. Mam nadzieję, że też niedługo otrzymam informację, w jakim trybie będzie ta zajezdnia autobusowa realizowana, bo pojawiają się informacje, że to ma być w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowane i tutaj będzie trzeba się przyjrzeć, w jaki sposób to będzie zrobione, czy też za jakie tereny dla ewentualnego inwestora. Zajezdnia autobusowa, tramwajowa na południu są potrzebne. Tam mamy tak naprawdę już ponad 100 tysięcy mieszkańców, 1/5 wszystkich mieszkańców Gdańska. Potrzebna jest zajezdnia, potrzebne są nowe trasy autobusowe, tramwajowe, nowe drogi, nowa Niepołomicka, nowa Jabłoniowa. Liczymy na to też, że nowa Świętokrzyska, która złapała 4 miesiące opóźnienia względem planu, też wkrótce zaczną się prace budowlane. No i też pewne połączenie tych południowych dzielnic, nowa Onruga, nowa Gazeta Koniczyńska, nowa Niepołomicka wskazana wcześniej wcześniej. No jednak jeśli mamy tak wiele osiedli, tak dużą liczebność, jeśli chodzi o mieszkańców na tym południu Gdańska, musimy też tam dofinansowywać powstawanie nowych połączeń, które pozwolą na to, żeby ten ruch odbywał się płynnie, bo oczywiście mamy z tyłu głowy PKM na południe, ale też trzeba zdobyć na to środki, tak jak i na samą zajezdnię. Także też mam nadzieję, że te środki z KPO zostaną przyznane, no bo to jest warunek sine qua non, żeby w ogóle to powstało. Mamy nadzieję, że tak będzie.
To dobra, na te inwestycje czekamy? Jeszcze jakieś słowo?
Nie, absolutnie. Czekamy, no tutaj my przyglądamy się też jako członkowie Komisji Mobilności i Transportu i oczywiście jesteśmy cały czas w rozmowie czy z Gajtem, czy z Wydziałem Projektów Inwestycyjnych i przyglądamy się tej sprawie.
Dobra, zmieńmy teraz temat, porozmawiajmy o Złotej Bramie, bo Gdańsk w tym roku przekaże prawie 400 tysięcy złotych na remont tego zabytku. Remont, który trwa od dobrych czterech lat. Wszyscy o tym wiedzą, bo Złota Brama jest przysłonięta dyktą, jest tylko jedno przejście, wszyscy mogą to oglądać. Nie powiem, że podziwiać, mieszkańcy, turyści, goście. Miasto przez ten czas remontu przeznaczyło już prawie 1 000 000 złotych na rzecz Stowarzyszenia Architektów Polskich, które jest właścicielem tego zabytku. No i do tej pory niewiele tam się zadziało, bo owszem, wyremontowano taras, wykonano też prace konserwatorskie sklepień, no ale nie są to takie spektakularne prace i czekamy. Wczoraj była gorąca dyskusja podczas sesji na ten temat. No tak po prostu rzucam bez pytania. Przemysław Majewski.
Jeśli chodzi o Złotą Bramę, musimy się zastanowić nad kilkoma rzeczami. Z jednej strony właścicielem jest Stowarzyszenie Architektów RP, które otrzymało Złotą Bramę w ramach podziękowania za pomoc w odbudowie Gdańska, w pomoc w odbudowie Złotej Bramy. A jednocześnie 20-30 lat temu, kiedy na tysiąclecie Gdańska przechodziła Złota Brama renowację, to zrobiono ten remont niedbale, tak, że dzisiaj tym odpadał, także dzisiaj Złota Brama mierzy się z takimi, a nie innymi problemami. I to też stawia, moim zdaniem, w złym świetle właściciela SARP, który od co najmniej 4 lat zwodzi miasto Gdańsk, zwodzi mieszkańców. W 2021 roku, jak Państwo pewnie pamiętacie, część z Państwa, pojawiały się graffiti na samej Złotej Bramie, wulgarne, które nawet się pojawiało w serialach Netflixa. Po czym postanowiono przystąpić do remontu, zasłonięto to dyktą i pojawiła się tabliczka planowane zakończenie remontu 2025 rok. W 2023 roku znów SARP przyszedł do Rady Miasta Gdańska po dotację i wówczas mówiono, że będą 3 etapy remontu. W 2023 roku 1 etap, w 2024 drugi i w tym roku miał być 3 etap. No i wtedy przyznano już kolejną dotację na 430 tysięcy. I teraz po raz kolejny SARP przychodzi po dotację na odwodnienie piwnic, na prace przeciwwilgociowe i 380 tysięcy jest przyznane.
Mówią, że kolejne 3 lata.
Tak, blisko miliona w 4 lata, a musimy pamiętać o tym, że najbardziej kosztowny etap związany z elewacją, który był 2 lata temu szacowany na kwotę od 3 do 6 milionów, jest dopiero przed nami, więc można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że za 2 lata SARP znów przyjdzie do miasta Gdańska i wyciągnie ręce, dajcie nam pieniądze na remont Złotej Bramy. Na zabytek, który jest elementem Gdańska, wizytówką Gdańska, ale jest własnością prywatną. I pytanie nasze, jako radnych opozycji, było takie, dlaczego SARP nie wykazuje dobrej woli, żeby porozumieć się z Gdańskiem, jeśli chodzi o możliwe odkupienie, jeśli chodzi o możliwe też wykorzystanie Złotej Bramy do innych celów, tak żeby mieszkańcy Gdańska mogli z niej korzystać. W chwili obecnej SARP tylko wyciąga pieniądze na remont, nie dając nic w zamian. W dodatku nie mając tak naprawdę własnych środków, bo mówimy tutaj o problemach ze zdobyciem kilku tysięcy złotych na to, żeby tą dyktę szpetną w jakiś sposób zakryć. Jest to naprawdę poważny problem, który trzeba się zająć. Niestety mam wrażenie, że ze strony władz miasta Gdańska jest taka gra na przeczekanie i obawa przed tym sporem, który miałby z SARP-em wyniknąć w ramach próby wywłaszczenia czy też odkupu Złotej Bramy. Naszym zdaniem to nie jest wyjście.
Kamila Błaszczyk, jaki jest pomysł na to?
No przede wszystkim bycie właścicielem zabytku to jest nie tylko prestiż, ale też odpowiedzialność. Odpowiedzialność wobec całego społeczeństwa, wobec wszystkich mieszkańców. I myślę, że to muszą zrozumieć też przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów, bo sytuacja taka, gdzie ten remont przeciąga się i przeciąga się, no jest niedopuszczalna, bo jeżeli mielibyśmy, nie wiem, przez najbliższe 10 lat jeszcze żyć w takim stanie, że będzie przejście pod Złotą Bramą tylko w formie dykty wąskiego korytarza, który tak naprawdę może budzić trochę przerażenie, nawet wśród turystów i mieszkańców. Ja powiem tak, teraz od maja zeszłego roku funkcjonuje nowy zarząd stowarzyszenia z nową panią prezes. Przedstawili promysł, jak zrealizować te prace, które muszą być w tej chwili zrobione obligatoryjnie, czyli przede wszystkim zabezpieczenie przeciwwilgociowe od dołu. To musi być zrobione tak czy inaczej. Tu nie można nawet z tym zwlekać, bo prace przy elewacji muszą być de facto na końcu zrobione i one muszą być poprzedzone tymi pracami, więc jakby ta dotacja mimo całego stosunku naszego do formy, w jakiej prowadzony jest ten remont, no jest zasadna, no bo jeżeli byśmy tej dotacji nie przyznali, te prace by się nie rozpoczęły i tak de facto byśmy nie posunęli się ani krok do przodu. Ja się zgadzam, że my musimy wywierać presję. Jestem też przekonana, że w kolejnych latach, nawet nieodległych, ale w tym roku, w następnym, będziemy bardzo ściśle monitorować stowarzyszenie, jakie one ma plany na sfinansowanie dalszej części remontu. No bo tutaj już mówimy o bardzo poważnych pieniądzach, które muszą być zaplanowane. To nie może być tak, że ktoś będzie mówił nam, no jakoś to będzie, jakoś to zdobędziemy. Jeżeli nie będzie takiej jasnej, klarownej wizji, to rzeczywiście trzeba podjąć wszelkie kroki prawne zmierzające do tego, żeby jednak to miasto wzięło pełną odpowiedzialność za ten zabytek. No bo to jest jednak jedna z wizytówek miasta, brama wejściowa na Drogę Królewską i nie może być takich sytuacji, że przez dziesięciolecia będzie to funkcjonować w takim stanie jak obecnie.
Czy presja wystarczy? Jak długo czekać, Marcin Makowski?
Wydaje mi się, że presja nie wystarczy. Temat bardzo kontrowersyjny. Wczoraj tak naprawdę podczas długiej rozmowy, długiej dyskusji na ten temat prawie wszyscy radni byli zgodni, że to miasto Gdańsk powinno przejąć kontrolę nad Złotą Bramą, wizytówką naszego miasta. Natomiast grzmieli radni Prawa i Sprawiedliwości, że trzeba być odważnym i podejmować odważne decyzje, ale trzeba również podejmować decyzje rozważne. I wiemy na dzień dzisiejszy, że nie mamy takiej możliwości, żeby przejąć jak gdyby prawnie władztwo nad Złotą Bramą i musimy wesprzeć renowację tego zabytku. 388 tysięcy, które przekazaliśmy, znaczy jeszcze nie przekazaliśmy, ale wczoraj uchwałą Rady Miasta przekazaliśmy te środki do realizacji. No to są pieniądze niezbędne na realizację inwestycji konserwatorskich Złotej Bramy. A czy SARP się wywiąże z umowy? No musimy tego monitorować. Ostatnio na Komisji Środowiska, której jesteśmy członkami wszyscy tutaj obecni w studio, była pani prezes Natalia Balcerzak i w wielogodzinnej dyskusji rozmawiała z nami, że absolutnie SARP nie ma zamiaru oddawać miastu Złotej Bramy, ponieważ uważa, że to jest jak gdyby dar właśnie za to, że architekci pomogli po II wojnie światowej odbudować miasto Gdańsk. Czy się z tym zgadzamy, czy nie? Musimy na pewno działać na korzyść tego zabytku, musimy walczyć o to, żeby właśnie teren przy Złotej Bramie był jak najbardziej, no, żeby po prostu bardzo dobrze dobrze się prezentował dla turystów i dla mieszkańców, którzy codziennie odwiedzają to miejsce. No i tutaj też pojawił się pomysł, już też Przemysław Majewski o tym mówił, żeby zagospodarować to ogrodzenie przy Złotej Bramie. No pani prezes mówiła, że nie ma środków w postaci kilku tysięcy złotych na zagospodarowanie tego terenu. No my w to do końca nam się w to nie chce wierzyć. Wiemy, że takie projekty grafik są przygotowane, no i mamy nadzieję, że trochę to będzie odczarowane w najbliższym czasie i faktycznie chociażby sam teren przy Złotej Bramie trochę zmieni swój wygląd i nie będzie straszył, bo dzisiaj straszył.
Pojawiła się jeszcze ciekawa koncepcja, tak dodając, podczas właśnie debaty, którą zaproponowała właśnie przewodnicząca Komisji Klimatu, Środowiska i Ekologii Anna Golędzinowska, że w momencie, kiedy już zakończone będą te prace związane z odwodnieniem, zabezpieczeniem przed wilgocią, to co ma być w tej chwili przeprowadzone, notabene będzie to też się wiązać z całkowitym zamknięciem przez jakiś czas przejścia przez Złotą Bramę, żeby później skuć te wszystkie tynki, które stanowią zagrożenie dla przechodniów i pozostawić bramę całkowicie otwartą do momentu, kiedy będzie już fizycznie wykonywana sama elewacja. Może nie będzie to najbardziej estetyczne miejsce w tym momencie, ale na pewno samo przejście i otoczenie już będzie zdecydowanie lepiej wyglądać.
Tylko jeszcze słowo, jeżeli mogę. Będziemy, mam nadzieję, niebawem jako właśnie Komisja Klimatu, ale też wszyscy radni zostali zaproszeni do tego, żeby wizytować Złotą Bramę, więc na pewno będziemy się przyglądać z bliska temu tematowi.
No ale serb zabytku nie chce sprzedać, nie chce oddać w formie darowizny, no to może jakieś inne scenariusze, Przemysław Majewski.
Jest scenariusz, który dopuszcza ustawa o ochronie zabytków, artykuł 50, zezwala na wywłaszczenie zabytku, jeśli właściciel nie wywiązuje się z obowiązków i tutaj trzeba by liczyć też na wsparcie wojewódzkiego konserwatora zabytków, bo to on występuje z wnioskiem do starosty, żeby podjąć działania mające na celu wywłaszczenie zabytku. No, moim zdaniem należałoby to rozważyć. Jeśli argument, który był przez lata powtarzany, że miasto Gdańsk ma problem ze współpracą z wojewódzkim konserwatorem zabytków od roku już nie obowiązuje, no to moim zdaniem należałoby podjąć rozmowy z panem Dariuszem Chmielewskim i zacząć rozmawiać o tym, czy stan, w jakim jest Złota Brama, czy prace wykonywane przez SARP faktycznie wypełniają wymogi właścicielskie. A druga kwestia jest taka, samo zachowanie SARP-u. No wczoraj to chyba przewodniczący Koalicji Obywatelskiej wskazał, że SARP trochę jak taki surfer na fali stara się poruszać, nie robić za dużo, ale z drugiej strony też nie robić za mało, tak żeby sprawiać wrażenie, że dobrze opiekują się Złotą Bramą. No naszym zdaniem, zdaniem opozycji to jest zdecydowanie za mało. Nie dają już po prostu rękojmi dobrej opieki nad tym zabytkiem, bo to nie chodzi tylko o to, żeby dokończyć ten remont i powiedzmy w 2028-2030 roku po prostu Złota Brama ładnie wyglądała, tylko chodzi też o to, żeby za 10, za 15 lat ten zabytek znowu nie trzeba było za kilka milionów remontować, a tego się po prostu obawiamy, że stowarzyszenie, które nie ma pieniędzy, nie ma kilku tysięcy złotych na to, żeby zabezpieczyć tymczasowo ogrodzenie wokół Złotej Bramy, jaką daje rękojmię, że za kilka lat będzie w stanie utrzymać tą Złotą Bramę. To jest dzisiaj też problem.
I do rozmowy o gdańskich zabytkach po krótkiej przerwie wrócimy.
Strefa samorządowa.
Witam po przerwie. Joanna Stankiewicz, a w studiu są gdańscy radni. Kamila Błaszczyk, Marcin Makowski, Przemysław Majewski. Rozmawiamy między innymi o gdańskich zabytkach, o Złotej Bramie, o jej remoncie, który się przedłuża. Pomysł Prawa i Sprawiedliwości jest taki, że można wziąć pod uwagę opcję wywłaszczenia Złotej Bramy. Właścicielem jest Stowarzyszenie Architektów Polskich. Władze Gdańska mówiły, że to też nie byłby dobry pomysł, bo ten proces by zbyt długo trwał i przeciągałby się ten remont, Marcin Makowski?
Dokładnie tak. Tutaj mówiliśmy, że wiodącą rolę w tym pomyśle ma wojewódzki konserwator zabytków. Przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość było u władzy, dlatego ja też pytam, dlaczego pan konserwator Igor Strzok nic nie zrobił w tym temacie. Dzisiaj mamy, co prawda, konserwatura Dariusza Chmielewskiego. Natomiast, tak jak wspomniałem i wspominał wczoraj prezydent Piotr Żelak podczas sesji, to rozwiązanie wcale nie jest takie proste, jak się wydaje w teorii. I faktycznie możliwy scenariusz jest taki, że wiele, wiele lat zajmie nam batalia sądowa, zanim odzyskamy możliwość po prostu zarządzania Złotą Bramą. Więc to jest na pewno problem ogromny.
Kamila Błaszczyk.
No to jest swego rodzaju taka opcja atomowa, bym powiedziała. Ona niesie mnóstwo ryzyk, ale takie trochę chyba znamienne jest, że jednak wszyscy o tym głośno mówili już wczoraj na sesji, że i to ponad podziałami klubowymi, że taki wariant w ogóle trzeba rozważać. To znaczy, że sytuacja rzeczywiście jest zła. Natomiast ja obawiam się tego, że to wiązałoby się z długoletnią batalią sądową. A jeżeli doszłoby do długoletniej batalii sądowej, to by oznaczało, że Stowarzyszenie Architektów nie miałoby żadnego interesu, żeby prowadzić jakiekolwiek prace remontowe w tym zabytku. Dla nich pozostawienie w tym momencie status quo, czyli rozgrzebanego zabytku z wąskim przejściem, z szpetną dyktą, no stanowiłoby rację bytu, no bo dlaczego mieliby jakiekolwiek pieniądze inwestować w ten zabytek, skoro za chwilę by się okazało, że decyzją sądu mogą nie być właścicielami tego zabytku, tak? No jest to pewnie efekt końcowy. Każdy by chciał taki, że znajduje się brama złota pod jurysdykcją miasta, ale czy to jest najlepsza ścieżka dojścia do tego celu? Moim zdaniem nie, bo ona zniesie za dużo ryzyk w tym momencie.
Jeden głos odnośnie tego, co powiedziała radna Błaszczyk. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem sytuacja, w której doszłoby do sporu między miastem a SARP-em, nakładałoby właśnie obowiązek na SARP, żeby wykazać się, że oni potrafią zdobyć środki, zaangażować się w remont Złotej Bramy. Jeśli SARP w momencie ewentualnego sporu z miastem by tak naprawdę już zupełnie odpuścił Złotą Bramę, to właśnie byłby też ewentualny dowód dla sądu, że nie jest odpowiednim właścicielem, że nie potrafi zdobyć środków, że nie potrafi zająć się tym zabytkiem. No ale to oczywiście jest pieśń przyszłości. Ja mam nadzieję, że miasto podejmie pewne analizy, ekspertyzy ewentualnego procesu wywłaszczenia.
Akurat też dodam na koniec, że troszkę dziwne jest to, że aż akurat Stowarzyszenie Architektów nie dba o zabytek, a dodam, że również kontakt medialny z tym stowarzyszeniem jest dość trudny. No zobaczymy, jak ta sprawa się rozwinie. Teraz jeszcze chciałam was zapytać o inny zabytek, o Złotą Kamienicę, bo Uniwersytet Morski wystawił na sprzedaż ten zabytek. Cena wywoławcza to 19,5 miliona złotych. I niemal w ostatniej chwili, tak też media pisały, Gdańsk zadbał o to, żeby mieć prawo pierwokupu. Dzięki jednemu z radnych, Mateuszowi Skarbkowi, udało się tego dokonać. Czy Gdańsk powinien odkupić Złotą Kamienicę, waszym zdaniem, Marcin Makowski?
Temat, znaczy nie wzbudza kontrowersji, jeżeli chodzi o zabytek, bo to jest na pewno perła, jeżeli chodzi o kamienicę, która powinna się znaleźć w zasobach miasta Gdańska. Natomiast jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I wiadomo, że te 20 milionów, co prawda w budżecie miasta, to może wydawać się niewielka kwota, natomiast przy bieżącej działalności to faktycznie to są ogromne pieniądze. Jak wiemy, Uniwersytet Morski tutaj definiuje sprzedaż kamienicy tym, że centrum offshore'owe zostanie przeniesione na Wisłoujście i faktycznie wiemy, że to się dzieje. Natomiast czy miasto Gdańsk powinno kupić kamienicę? No to zostawiam trochę też pytanie do władz miasta, do pani skarbnik, do tego, czy po prostu nas na to stać. Bo z punktu widzenia kulturalnego i zabytków, to oczywiście powinniśmy wykupić tą złotą kamienicę. Natomiast z punktu widzenia finansowego, nie wiem, czy nas na to stać. Na pewno powinniśmy o to zadbać prawnie, żeby tam, jeżeli nie byłoby to własność miasta Gdańska, służyło na pewno do właśnie celów, czy publicznych, czy takich, które nie budzą żadnych kontrowersji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na głównym mieście.
No właśnie, bo mogą tam powstać lokale, biura, mieszkania pewnie też nawet, Kamila Błaszczyk.
Jeszcze, jeżeli by to było jeszcze biura, ewentualnie mieszkania, to nie byłoby źle, bo znamy przykłady z innych miast w Polsce, gdzie takie dosyć reprezentacyjne kamienice, czy to przy rynkach, czy coś, potrafią być miejscami klubów towarzyskich, które też powodują zakłócenia dla mieszkańców tej części miasta. Moim zdaniem przykład właśnie Złotej Bramy, o której rozmawialiśmy przed chwilą, pokazuje, że miasto bardzo poważnie powinno podejść do prawa skorzystania z pierwokupu przy tego typu transakcji. I wydaje mi się, że no oczywiście kwestią jest cena zawsze, ale niezależnie jaka ona byłaby finalnie, to miasto naprawdę bardzo poważnie powinno rozważyć zakup tej kamienicy właśnie pod tym kątem, żeby na naszym reprezentacyjnym deptaku to, co się znajduje wokół, służyło wszystkim. Służyło właśnie też między innymi mieszkańcom i nie stanowiło dla nich zagrożenia, bo na przykład no, nie widzę, żeby tam znalazły się tego typu usługi, czy towarzyskie, czy na przykład kluby, które by nocą zakłócały spokój, czy na przykład mówilibyśmy o najmie krótkoterminowym też. To są rzeczy, które są niepożądane w centrum.
A już mieliśmy przykład, że na długiej był klub
tak, no więc jeżeli mamy jakiekolwiek narzędzia, żeby kształtować tą politykę, ja mam nadzieję, że też trochę nam pomoże tutaj park kulturowy w pewnych aspektach, ale jeżeli mamy narzędzia właśnie dzięki zapobiegliwości troszeczkę radnego Mateusza Skarpa i przewodniczącej Agnieszki Owczarczak, to warto z tego skorzystać. Ja bym naprawdę poważnie się zastanawiała nad skorzystaniem z tego prawa pierwokupu przy tej kamienicy.
A Przemysław Majewski co uważa?
Mówimy o kwocie co najmniej 20 milionów złotych, bo taka kwota ma być kwotą startową przy ewentualnej sprzedaży. Nie wiadomo, jak wysoko ona poszybuje.
Tak, bo chyba Gdańsk musiałby zapłacić za najwyższą ofertę. Tak?
Więc co powinno zrobić miasto Gdańsk? Przede wszystkim obserwować sytuację. Z jakim podmiotem ewentualnie będziemy mieli do czynienia, który zdecydowałby się zakupić złotą kamieniczkę? Czy jest to podmiot poważny i jakie ma plany co do niej? Bo oczywiście widzimy, co się dzieje na ulicy Długiej, na Długim Targu, że wiele kamieniczek, które też było sprzedanych stosunkowo niedawno, kilka lat temu, zostało zmienionych po prostu na hotele. I moim zdaniem taka funkcja nie jest zła, w sensie są to hotele o podwyższonym standardzie przez międzynarodową firmę zarządzane i to jest okej, natomiast tak jak wspomniała radna, jakiekolwiek próby wprowadzania tam klubów nocnych czy innej działalności związanej z najmem krótkoterminowym powinny być niedopuszczalne. Czy miasto Gdańsk będzie dysponowało takimi środkami, żeby skorzystać z prawa pierwokupu? Chciałbym wierzyć, że tak będzie, ale biorąc pod uwagę obecne problemy, nierzadko z o wiele mniejszymi wydatkami, może wskazywać, że tak po prostu nie będzie. Natomiast trzeba próbować, trzeba sondować temat, no i starać się też doprowadzić do tego, żeby jednak podmiot, który ewentualnie zakupi złotą kamienicę, był podmiotem poważnym, z dobrymi planami na samą złotą kamienicę.
Termin składania tych ofert upływa 16 czerwca. Zmieńmy temat. Wczoraj na sesji zawarto kolejne porozumienia w sprawie budowy osiedli w ramach Lex Developer. W uproszczeniu chodzi o to, że deweloper w zamian za działki ma poza mieszkaniami wybudować infrastrukturę towarzyszącą. I wczoraj zawrzało w sprawie inwestycji w Klukowie, bo tam mieszkańcy mocno protestują od jakiegoś czasu. Dla nich zabudowa jest nie do zaakceptowania, proponowana przez dewelopera. Ostatecznie radni większością zgodzili się na podpisanie porozumienia, ale różne oblicza są tego Lex Developer, bo procedura obecnie toczy się z 8 inwestorami w Gdańsku i tam no, w innych miejscach nie było kontrowersji, ale dotyczą one Klukowa. Jak wy głosowaliście w tej sprawie, Kamila Błaszczyk?
Przede wszystkim małe sprostowanie do pani redaktor. To nie jest za działki. Bo miasto nie oddaje żadnych
tak
działek
jest,
tutaj
tak
deweloperowi. To jest po prostu cała ideologia Lex Developer polega na tym, że wbrew miejscowym planom czy studium, które obowiązuje na danym terenie, deweloper chce zbudować coś innego niż teoretycznie było tam pierwotnie planowane. I tak jak ja swojego zdania co do samej idei Lex Developer pod tym kątem nigdy nie zmieniam. Dla mnie to jest złe rozwiązanie, bo to jest ustawa, która powoduje, że dostajemy super prawo, które może łamać inne prawo, które jest ustanowione w mieście. Natomiast to, co zostało zepsute przez poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli właśnie ta ustawa o Lex Developer, w Gdańsku została w pewnym sensie naprawiona, bo wypracowaliśmy procedurę Gdańskiego Dialogu Społecznego, w którym to deweloper, zanim de facto dojdzie do tego punktu, który mieliśmy wczoraj, że przychodzi na Radę Miasta i mówi, ja proponuję, będzie takie i takie osiedle, ale zrobię dla mieszkańców to, to i to, jest cała procedura dialogu z mieszkańcami, ze wszystkimi interesariuszami zaangażowanymi w to. Na Klukowie ten dialog był bardzo gorący, bardzo żywy. Zresztą my jako radni dostawaliśmy bardzo dużo też wiadomości, maili, które były przeciw, które były za tą inwestycją. Ale myślę, że to, co należy podkreślić i to, co troszkę, to, co mnie przekonało osobiście, żeby jednak finalnie oddać głos za tą inwestycją, to jest to, że w porównaniu do tego, co w tej chwili mógłby, w każdej chwili, wziąć, wystąpić do urzędu o pozwolenie na budowę i w ciągu, nie wiem, miesiąca rozpocząć wbijanie łopaty deweloper, a to, co chce osiągnąć tym planem, to jest różnica tak naprawdę 300 mieszkańców. Jeżeli mamy różnicę 300 mieszkańców, a lokalna społeczność dostaje w zamian inwestycje za prawie 20 milionów w postaci remontu i rozbudowy tak naprawdę szkoły, dostaje tereny zielone, zbiornik retencyjny, będzie też jeszcze wyremontowana droga, no to mam poczucie, że to jest jednak taki układ, na który zyskują obie strony, który mieszkańcy de facto w późniejszym okresie, za 10-15 lat, będą mimo wszystko zadowoleni z tego, w jakiej przestrzeni żyją, co dostali wokół siebie. Więc mnie osobiście to przekonało do głosowania za w tym momencie.
I o to chodzi, że zmieni mi się teraz po prostu cały krajobraz. Miały być domy wolnostojące, a deweloper zamiast tych takich niewielkich, powiedzmy, ale domów, powiem jeszcze, buduje domy wielorodzinne.
Powiem tylko jeszcze krótko jedną rzecz, że też było to pokazywane na sesji, od jakby to, co jest możliwe do zrobienia, wizja w tej chwili według planu tych domów jednorodzinnych, plus to, co najpierw chciał deweloper, a później wyewoluowało w to, co mamy w tej chwili, to dla mnie to, co jest w tej chwili, jest dużo ładniejsze, ta wizualizacja, niż to, co w tej chwili jest, mogłoby tam powstać w miejscowym planie.
Marcin Makowski.
Niezwykle istotny fakt jest taki, że wczoraj podjęliśmy uchwałę w sprawie udzielenia zgody pani prezydent na podpisanie z deweloperem Domesta sposobu realizacji inwestycji towarzyszących. Więc o tym, o czym przed chwileczką mówiła Kamila. Ja sam, no wiadomo, że każdy radny, mimo tego, że jest radnym miasta, również udziela się w swoim okręgu wyborczym. Jak państwo pewnie wiedzą, mój jest Zaspa, jedna, druga i Przymorze, jedno, drugie. Natomiast brałem udział w konsultacjach społecznych specjalnie po to, żeby dowiedzieć się, jakie zdanie i opinie mają na ten temat mieszkańcy. I faktycznie jest tak, że otrzymaliśmy bardzo wiele maili, które oczywiście były przeciwko inwestycji, ale również otrzymaliśmy bardzo wiele maili, które były za inwestycją. Dlatego podjąłem decyzję wczoraj, jednogłośnie zresztą z klubem Wszystko dla Gdańska, żeby głosować za przyjęciem tej uchwały. No i jak wiemy w Gdańsku, to oczywiście jest rola miasta i rola publiczna miasta, żeby te inwestycje w tym rejonie Klukowa wypełniać. Natomiast, jak wiemy, kołdra zawsze jest za krótka i tych pieniędzy nie zawsze nam starcza na wszystkie inwestycje. Dlatego troszeczkę korzystamy z możliwości prawnej i wykorzystujemy dewelopera właśnie po to, żeby pomógł nam rozbudować szkołę, wybudować nową drogę, Centrum Integracji Społecznej, ale również również usługi, które będą dostępne w tym rejonie. Więc wiele głosów mieszkańców było za budową tej inwestycji. Miasto musi się rozwijać. Wiadomo, że zawsze jesteśmy przeciwni, jeżeli blok nam jakikolwiek, czy mieszkania stawiają przed naszym domem. Natomiast no, innej tendencji w mieście nie będzie. Będziemy zagęszczać na pewno zabudowę.
Plusów jest więcej, pana zdaniem.
Tak jest.
A Przemysław Majewski?
Klukowo jest zamieszkane przez 1700 mieszkańców, tylu jest zameldowanych i zgodnie z planem inwestora ma tam pojawić się 1100 nowych mieszkańców. To tak naprawdę jakbyśmy utworzyli nową dzielnicę w dzielnicy, tak to niestety wygląda. Ja nie mogę się zgodzić z takim fałszywym duopolem, który jest prezentowany przez inwestora i też po części przez miasto, że jeśli nie przyjmiemy tej oferty inwestora z blokami wielorodzinnymi, to on zbuduje tak zwane kurniki, które są też w sąsiednich gminach, czyli bliźniaki, kilkadziesiąt bliźniaków na pewnym określonym terenie. Wcale nie jest to powiedziane. Akurat ten deweloper nie specjalizuje się w realizacji takich inwestycji bliźniaczych, a dwa, przykład chociażby planu miejscowego, koncepcji planu miejscowego na Wołkowyskiej pokazuje, że jeśli miasto Gdańsk obniży na przykład wysokość zabudowy, to deweloper nawet zrezygnuje, bo tak się stało na przykład na Pieckach Migowie, gdzie deweloper zrezygnował z realizacji tej inwestycji, więc wcale nie jest powiedziane, że ta inwestycja w postaci bliźniaków i brak inwestycji towarzyszących doszło do skutku. Druga kwestia związana z samą procedurą Lex Developer. To, co zostało przygotowane kilka lat temu jako ustawa, jest narzędziem. Jest tak jak z młotkiem, można przybić gwoździe, ale można sobie albo komuś krzywdę zrobić. I ostateczna decyzja należy do radnych. To radni decydują o tym, czy się zgadzają na coś, więc trudno też tak mówić, że no, potępiamy tą ustawę, potępiamy tą procedurę, ale w gruncie rzeczy to i tak głosujemy później za każdym razem za. Jeśli ten dialog społeczny, jeśli ta cała nadbudowa przygotowana przez miasto Gdańsk jest taka super i to jest właśnie ten sukces, to dlaczego w takim razie ignoruje się wyniki tego dialogu społecznego? Szanowni Państwo, wyniki dialogu społecznego są takie. 90 głosów, 90 ankiet było za tą inwestycją, 20 było neutralnych, a 170 było przeciwko. Takie są niestety realia. To nie ma tutaj mówienia, że ale część mieszkańców była za. Tak, część mieszkańców była za i ja o tym wiem. Wiem też, że na przykład wśród osób, które były za, były osoby, które mają firmy związane z handlem lokalami. I to też budzi moje wątpliwości. Dzisiaj mieszkańcy Klukowa czują się, że złamano z nimi w cudzysłowie pewną umowę społeczną, którą oni, wprowadzając się tam, podpisywali w cudzysłowie z miastem, bo sprawdzali plany miejscowe z 2013 roku, więc stosunkowo niedawno, patrzyli w studium i widzieli, że tam są domy jednorodzinne, wille. A teraz widzą, że za ich oknami powstaną bloki dwu, trzy kondygnacyjne i dlatego oni się temu sprzeciwiają. Oni nie mówią, że nie chcą rozwoju, nie mówią, że nie chcą rozbudowy szkoły, chodników, dróg i tak dalej, tylko oni traktują, że są to po prostu zadania własne miasta i trudno jest im się pogodzić z tym, że urzędnicy mówią, no jeśli nie przyjmiecie tej oferty inwestora, to nie liczcie na to, że za 5, 10, 15 lat tutaj coś powstanie. Dla mnie taka fałszywa parymia taka jest po prostu jest błędem.
No właśnie, ale to nie jest tak, że kosztem życia, wygody mieszkańców miasto cieszy się, tak, że nie, inwestor nie. Wybuduje
ale przede wszystkim infrastrukturę towarzyszącą. Trzeba sprostować parę rzeczy pana radnego Majewskiego, bo on po pierwsze wprowadza teraz taką narrację, że tutaj deweloper wprowadza 1100 nowych mieszkańców i to będzie zagłada dla tego rejonu, tak? No nie, to zgodnie z miejscowym planem w tej chwili mogłoby tam zamieszkać 800 nowych mieszkańców w każdej chwili i nikt nie miałby możliwości żadnego protestowania w tej sprawie, bo tylu mieszkańców by zostało pomieszczonych w tych domach jednorodzinnych. Więc mówmy uczciwie, to jest dodatkowych 300 mieszkańców, którzy tam zamieszkają, jeżeli powstaną te bloki. Po drugie, to nie jest prawda tak, że z każdym leksem my jako radni podnosimy rękę do góry, jesteśmy za. Chociażby zaspa, tak? Przypomnę panu radnemu.
5 lat temu i to był jedyny leks.
No, ale był leks, za którym głosowaliśmy przeciw. Plus, tak jak wspominała wczoraj na sesji pani wiceprezydent Ludzińska, ileś tych leksów, które przyszły już później do urzędu, już na samym wstępie jakby zostały poblokowane w ten sposób, że powiedziano deweloperom, hej, ale no nie, no chyba trochę przesadzacie.
Najpierw
porozmawiajcie z mieszkańcami, przejdźmy całą procedurę i one się nawet nie rozpoczęły już na tym etapie. Więc to nie jest tak, że przychodzi deweloper do urzędu i od razu dostaje z błogosławieństwem Rady Miasta Gdańska dostaje tego leksa. No nie, no mówmy też tak, co jest prawdą, że musimy dążyć do miasta 15-minutowego, krótkich odległości. Czy to, że będą w pobliżu, w zasięgu spaceru, usługi podstawowe takie, sklepy spożywcze, fryzjerzy, nie wiem, kosmetyczki, może siłownia jakaś, apteka, może nawet się zdarzy, że będzie miejsce na jakiś, nie wiem, punkt medyczny, przychodnię małą. To tylko będzie z korzyścią dla tych mieszkańców, bo w tej chwili jaką oni mają alternatywę? Dla nich jedynym racjonalnym środkiem transportu jest samochód, bo muszą do sklepu pojechać samochodem, do lekarza pojechać samochodem, bo nie ma tego w zasięgu ich funkcjonowania.
A jednak, ale też pewnie się na to godzili.
No, może i się na to godzili, tylko pamiętajmy też, że jesteśmy coraz bardziej starsi. I jeżeli w naszej perspektywie, jak jesteśmy, mamy te 30 lat i sobie myślimy, to nie problem, sobie wsiądę w samochód, czy podjadę 3 przystanki autobusem, to wydaje się wszystko fajnie, ale jeżeli dochodzimy do wieku 60, 70, czy na przykład zaczynamy się opiekować naszymi starszymi rodzicami i oni z nami mieszkają w tym miejscu, to już zaczyna być, może jednak, kurczę, warto byłoby, żeby to było bliżej. No i też tutaj nie padło to Centrum Aktywności Lokalnej, które powstanie w tym rejonie, co też jest taką społecznościowo-twórczą organizacją, miejscem, gdzie będzie mogło się dużo dobrego dziać po prostu.
Marcin Makowski.
Chciałbym, żeby w Radzie Miasta było troszeczkę mniej polityki, a więcej rozważnych decyzji. Ja uważam osobiście, że no już Kamila bardzo wiele kwestii wyjaśniła tak naprawdę, jeżeli chodzi o Lex Developer. My tą ustawę naprawiliśmy, znaczy ustawę. Uchwałami Rady Miasta po prostu sprowadziliśmy taki proces, który umożliwia konsultacje społeczne i wypowiedzenie się mieszkańców. Moi rodzice wprowadzali się na zaspę kilkadziesiąt lat temu. Też mogli powiedzieć, że mieli umowę społeczną, że nie będzie nowych bloków i blokowców. Dzisiaj jest mnóstwo wysokiej zabudowy i nikt na to nie narzeka, bo mamy bardzo wiele usług.
Tu mieszkańcy się wypowiedzieli, przepraszam, że wejdę w słowo, a ich zdanie większości nie było wzięte pod uwagę.
Dostaliśmy przeróżne ankiety. Tak jak Kamila też wspomina, 800 mieszkańców może się tam wprowadzić bez żadnych inwestycji towarzyszących. 1100 się wprowadzi, jeżeli będziemy mieć szereg inwestycji, które powstaną. I przepraszam, muszę to powiedzieć, wyręczą miasto w tej funkcji publicznej, no bo to naprawdę są pieniądze ogromne, które miasto jak gdyby oszczędzi na tych inwestycjach i no, o tym trzeba powiedzieć.
Mówimy o 19 milionach złotych. Inwestycje drogowe, rozbudowa szkoły, zieleniec, Centrum Aktywności Lokalnej to jest 19 milionów złotych. Ja naprawdę byłbym w stanie poświęcić złotą kamieniczkę, żeby miasto Gdańsk w Klukowie zrealizowało te inwestycje zamiast inwestora, a zamiast tego dopuszczono by zabudowę, która jest zgodna z planem miejscowym i z tym, jak pojmują to mieszkańcy, bo to mieszkańcy się wypowiedzieli, zebrali podpisy i za i przeciw wypowiedzieli się w dialogu społecznym. Jeśli dialog społeczny jest tak ważny, jeśli miasto Gdańsk, Rada Miasta tak naprawiła ten proces Lex Developer, to należy słuchać mieszkańców, a nie ich głos pomijać, bo ktoś tam się wyraził za.
I na koniec studzimy emocje. Bardzo dziękuję za rozmowę do tematu Lex Developer. Czuję, że będziemy jeszcze wracać w tym studiu. Kamila Błaszczyk, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Marcin Makowski, Wszystko dla Gdańska.
Bardzo dziękuję.
I Przemysław Majewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Strefa samorządowa.